Radio nadziei, miłości i wiary. Radio Ortodoksja.
Czy to jest mit, że w podróży post nie obowiązuje? Jest takie słowiańskie słowo oblegczajeca. Troszeczkę może być posłabiony post w podróży. No czasami, znaczy kanony też mówią o tym, że jak ktoś choruje na przykład, też może być właśnie posłabiony. W podróży jest posłabiony. Ale nie to, że odmienia jest. To nie znaczy, że powiem przykład taki, tak. Ktoś wziął mięso, zaczął chodzić w pości, mówi, ja jestem w podróży i zaczął jeść. To przykład z życia, wiecie. Taki ktoś opowiadał. Tak. Mówi, a ktoś mówi, co ty jesz? Przecież post mamy dzisiaj. Podróży post oblegczajece. To oblegczajece tylko, ale nie to, że postu nie ma. Czy są osoby, które są zwolnione z postu, na przykład kobiety w ciąży lub osoby chore? No tak, to jest podstawa do tego, żeby zwolnić z postu. Znaczy, no, nie to, że ktoś tam musi pytać wszystko, tak? To jest podstawa do tego posłabienia postu. To nie tak, żeby każdy kto, a jestem chory, to już się nie poszczę. No, niech będzie ten uczestniczy umiar. Dlatego, że uciekanie od tego postu to nie jest uciekanie od jakichś narzuconych na nas norm. Post, powinniśmy pamiętać, że post jest przede wszystkim dla naszej korzyści. On jest potrzebny dla nas, nie dla kogo innego. A więc jeśli ja rezygnuję z postu, to robię szkodę dla siebie. Kiedyś i dziennikarz to przychodzi, on czasami tam na święta nasze pisał, pyta się mnie, przyszedł na Nowy Rok, czy udzielicie dyspensy, bo będzie Nowy Rok i niektórzy przecież pójdą na bale noworoczne. Czy tu udzielicie dyspensy? Ja mówię, u nas nie ma czegoś takiego pojęcia. Pan myśli jednak kategoriami Kościoła katolickiego. Jeśli ty się nie pościsz, to robisz szkodę dla siebie. No, pościłeś się tak, pójdziesz tam, najesz się, natańczysz się, i utracisz to skupienie, które no jakby gromadziłeś to wszystko przed świętem, żeby później to święto przeżyć. Jeśli pójdziesz, to ze szkodą dla siebie. Post nie jest u nas tym dobrym uczynkiem, że mogę coś zrobić za to później, coś, żeby, bo w tym dniu się nie pościłem, coś zrobić. Nie, to jest narzędzie, które nam pomaga w duchowym doskonaleniu. Jak zrozumieć, że powstrzymywanie się jest właściwe? Skąd wiedzieć, czy jest to w dobrą stronę? Dlaczego pościmy w środę i piątek? Katolicy tylko w piątek. A, powiem, że katolicy też mieli przed tym w środę i piątek. No, tylko później, teraz już tak w piątek, a kiedyś mieli też w środę i w piątek. Dlatego, że u nas jest tak, w środę był Chrystus wydany, a w piątek ukrzyżowany. I te dwa dni są przyjęte, żeby się pościć. Niektórzy w niektórych monasterach jeszcze się poszczą w poniedziałek, ale to już taki swój, to nie ma tego w kanonach. Czy powstrzymywanie się jest właściwe? Doświadczenie ojców Kościoła 2000 lat mówi nam, że to jest właściwe i potrzebne i dobre. Oprzyjmy się na ich doświadczeniu. To we wszystkim się opieramy na doświadczeniu, tak? Jak mówią wam na fizyce, że materia składa się z atomów. Czy wy kiedykolwiek widzieliście te atomy? Nie, ale wierzycie, tak? Dlatego, że ktoś przeprowadził doświadczenie i stwierdził, że z atomów, tak? Teraz to są cząstki tam mniejsze. Wierzymy. No to tak samo mamy wierzyć w doświadczenie ojców, którzy doświadczyli, że post i asceza jest bardzo potrzebna w naszym duchowym życiu i doskonaleniu. Wspomnieliście, Władyko, że post jest jednym z elementów wspomagających modlitwę. Jakie są jeszcze elementy wspomagające modlitwę? No właśnie, wszelkie powstrzymywanie się. Pokłony, o których wspomniałem, też są dla modlitwy potrzebne. Wysiłek, na przykład pielgrzymki. Możemy to nazwać też pewnym ascezą, postem, tak? Kiedy się bierzemy na siebie, że będziemy iść. Ten wysiłek dnia pomaga nam w tym, żeby jesteśmy tak, nasze namiętności słabną. Idziemy razem, modlimy się, śpiewamy. Ten wysiłek pomaga nam później w skupieniu. chyba wszyscy doświadczają tego, kiedy idą w pielgrzymce, że kiedy zachodzą na górę Grabarkę, wtedy inaczej troszkę jest ta modlitwa, inna jest. To właśnie to wszystkie elementy, które pomagają. No nawet stanie na kolanach. Też u ojców Kościoła jest powiedziane, że postać podczas modlitwy ma być postacią w skruszeniu. To pomaga w skupieniu na modlitwie. Nie podnosimy głowy do góry i patrzymy, bo Bóg tam gdzieś jest wysoko w niebie, tak? Zresztą niebo to jest w całkiem innym pojęciu. A właśnie w modlitwie powinniśmy stać w skruszeniu, z głową opuszczoną, tak jakby się stało przed królem, jakby sługa stał przed królem. Tak my stoimy przed naszym Bogiem w takiej pozycji. To też pomaga w skupieniu i modlitwie. Także jest dużo elementów, które pomagają w tym, żeby się bardziej skupić na modlitwie. W jaki sposób post przybliża nas do zbawienia? Jeśli post pomaga w skupieniu na modlitwie i żeby modlitwa była właściwą, to znaczy, że już nasz post zbliża do zbawienia. Jest potrzebnym, jest tym potrzebnym narzędziem, które pomaga nas w doskonaleniu, nam w doskonaleniu. A jeśli się doskonalimy, no to znaczy, że realizujemy dzieło swojego zbawienia. A to dzieło swojego zbawienia zaczyna się tu na ziemi. Przebóstwienie ludzkiej natury rozpoczynamy już tutaj na ziemi, zaskarbiając łaskę Ducha Świętego. Ostatecznie to przebóstwienie nastąpi po zmartwychwstaniu. Ale musimy zacząć proces przebóstwienia już tu na ziemi. I post w tym nam pomaga. A więc jeśli pomaga nam w tym doskonaleniu i zaskarbianiu łaski Ducha Świętego, to znaczy, że pomaga i w zbawieniu. Zmartwychwstały Chrystus spożywał z apostołami pokarmy, rybę i miód. Skoro On jest pierwszym zmartwychwstałym i my zmartwychwstaniemy, to czy też będziemy jeść? No trudno powiedzieć o tym, ale no teksty liturgiczne, znaczy tak i Ewangelia mówi, że będziemy jak aniołowie na niebie. No aniołowie mają chyba inny pokarm. Tym pokarmem jest łaska Boża, łaska Ducha Świętego. My też mówimy o pokarmie duchowym, o łasce Ducha Świętego. Także będziemy żyć w łasce, nie będziemy potrzebowali pokarmów. Ale widzicie, to jest związane też tu z zabijaniem, tak? Chrystus, biorąc, pokazując, że je z apostołami, pokazuje, że nie jest duchem. To jest przede wszystkim po to, że nie jest duchem. Duch ciała i kości nie ma, Jezus Chrystus mówi, przyjdź, tak, no dotknij mnie. Ale tym elementem udowodnienia apostołom, że to nie jest duch, jest właśnie jedzenie. I jeszcze powiem wam, tu właśnie dobrze napisaliście, że ten miód i rybę. A wiecie dlaczego miód? W jednym z tłumaczeń Biblii w języku polskim nie ma tego miód. Ja kiedyś w takiej dyskusji ze studentami, to nie byli akurat niesprawosławnymi studentami, mówię takie ciekawe momenty, o których czasami nie zdajemy sobie sprawy. Na przykład jest powiedziane, dali mu ryby pieczonej kawałek apostołowie, jak zmartwychwstały, powiedzieli, dajcie mi jeść. I plaster miodu. Nie chleb, nie coś tam, tylko plaster miodu, mówią. A właśnie, ten miód jest tam bardzo ważny. To nieprzypadkowo tak apostoł napisał, że i miodu mu dali plaster. Nie poprosił ich miodu, tylko dali mu ryby i plaster miodu. A właśnie tam na wschodzie, asyryjskich wierzeniach było to, że, a więc to się tu przedostało przecież tam w tym całym Bliskim Wschodzie, że duchy boją się miodu. Możemy znaleźć to, w tych wierzeniach było, że duchy boją się miodu. I tak tu apostoł nieprzypadkowo napisał, że dali mu ryby i plaster miodu. Jeszcze raz sprawdzili, czy to nie jest przypadkiem duch. Rzeczywiście to jest zmartwychwstały Chrystus. Jak poszczą w monasterach? Jaka jest rola świętej Eucharystii podczas postu? No w monasterach różnie poszczą, no ale chyba w monasterach bardziej poszczą niż... Źle mówię. Nie mogę warunkować żadnego postu. Ja nie wiem, jak każdy się pości. Może każdy... Wiecie, to tak, kto bardziej się pości? Czy ten, który zjadł 100 gram ryby z chlebem, czy ten, który zjadł 5 gram mięsa i nic więcej. Też musimy wziąć pod uwagę warunki, w których żyją ludzie, tak? Ktoś, kto ma owoców pod dostatkiem, może zastąpić owocami, a ktoś, kto żyje na północy, nie ma nic. I jeśli on nawet zje jakąś mleczną potrawę, ale będzie się powstrzymywał i będzie zje jej małej, to kto bardziej się pości? Ten, który ma pod dostatkiem owoców pełno, słodkich i dobrych, czy ten, który nie ma nic i zje kawałek, nie wiem, serka? Trzeba jakby mądrze podchodzić, nie tylko zmiana, ale i ilość tego. O tym trzeba pamiętać. Dlatego w monasterach, no tam jest reguła, tak? W niektórych postach, w niektórych monasterach przez tam pierwsze 3 dni nie ma, nic nie jedzą, nie piją, nie jedzą. W niektórych monasterach jest posiłek wieczorem, każdy na przykład dobrowolnie, każdy może pójść i sobie coś tam wziąć, jakąś kromkę chleba i zjeść z wodą. Nie można, tylko że no, w monasterach jest reguła. A człowiek świecki różnie pości, ale nie powiem, że niektórzy może poszczą bardziej niż mnisi. Biorą na siebie post. I jaka jest rola Eucharystii podczas postu? No tak jak zawsze, Eucharystia jest sakramentem, w którym przyjmujemy ciało i krew, ale widzicie, podczas postu, wielkiego postu, zmienia się nawet życie liturgiczne całkowicie i jest odprawiana w dniach, w środę i piątek jest odprawiana liturgia uprzednio poświęconych darów, czyli była odprawiana wieczorem i dopiero wtedy można było coś tam spożyć, zjeść. Przez pierwsze dni nic nie jedli, a w środę była pierwsza liturgia wieczorem i po tej liturgii wieczorem w monasterach coś tam przekąsili sobie. I tak samo piątek, czyli w Wielkim Poście nawet pokazane jest to, że nie ma tej radości. Liturgia wyznacza koniec, w dniu koniec postu, dlatego na Wielkanoc odprawiamy Eucharystię, liturgię od razu w nocy, a na przykład na kanun, na Wigilię odprawiamy na wieczerni, czyli powinno się wieczorem odprawiać. Czyli cały dzień wtedy nic nie jemy, do liturgii czekamy dopiero. Wiecie, teraz służymy przeważnie i tak rano, służymy liturgię w dzień Wigilii, ale jeśli ona się zaczyna z wieczerni, to znaczy, że ona powinna być odprawiona wieczorem. A jeśli jest odprawiona wieczorem, to znaczy, że nic nie spożywamy do wieczora. Natomiast kiedy wypada liturgia, kiedy wypada Wigilia w sobotę bądź niedzielę, a to nie są dni posty, wtedy liturgia jest odprawiana w swoim czasie, czyli jeszcze przed południem. I właściwie wtedy możemy spożyć już coś. Nie znaczy, że mięso jemy, ale możemy coś spożyć. Nadmierny post. A asceci, którzy śpią 2 godziny na dobę, prawie niczego nie jedzą, to ich nie wyniszcza. Na przykład jak żył starzec Józef Hezychasta. Widocznie oni mieli, im to nie przeszkadzało jeszcze. Ci, którzy pościli aż tak. Bo była jeszcze taka forma ascezy, tak jak stolpniczestwo, na słup wszedł i tam na słupie siedział, mimo że tam był deszcz, słońce, wszystko, on siedział na słupie. Wiecie, że sprawdzano ich, czy to nie jest właśnie ten duchowe złudzenie. Sprawdzano ich na pokorę. Bracia sprawdzali na pokorę, czy on nie popadł w duchowe złudzenie, że chce pokazać wszystkim, że tak się pości. Oczywiście nie znajdziemy granicy, że komuś tam, ktoś może tak się pościć, a ktoś inaczej. Widocznie, jeśli ten ktoś wziął na siebie taki post, że tylko 2 godziny spał, tak było mu takie, tak widział, że to jest dla niego pożyteczne w jego duchowym życiu. To nie znaczy, że my wszyscy mamy tylko po 2 godziny spać, ale były takie przykłady w historii, kiedy byli tacy atleci ducha, którzy spali tylko 2 godziny, a resztę poświęcali na modlitwę. Czy post jest ważniejszy niż zdrowa, zbilansowana dieta i dostarczanie wszystkich mikroelementów, zwłaszcza w wieku szkolnym, kiedy dzieci dopiero się rozwijają fizycznie? Nie, właśnie, jest post ważniejszy. Post nie jest dietą. Post polega na powstrzymywaniu się. Tak prawdę mówiąc, nic nikomu głodowanie jeszcze nie zaszkodziło. To tak teraz niektórzy myślą, ale czy tam wszystkie elementy są, czy wszystko? No właśnie post polegał, że na jakiś czas trzeba odstawić niektóre elementy, które... I był taki okres, kiedy mówili, jak pościć się, przecież to szkodzi zdrowiu. A teraz lekarze przyszli do tego, że post jest zdrowy. Że właśnie taki 40-dniowy post to jest bardzo dobry dla zdrowia, żeby nie jeść, powstrzymać się, bardzo dużo powstrzymać się, bo to jest potrzebne dla oczyszczenia organizmu. Świeckie nauki się zmieniają, a my mamy doświadczenie 2000 lat. Jeśli ojcowie Kościoła powiedzieli, że post jest ważny i potrzebny i właściwie bez postu nie może być prawdziwej modlitwy, to pośmy się, korzystajmy z tego. Czy może Władyka polecić jakieś pisma, książki do czytania w poście? Nie o poście, tylko w poście. No jest dużo książek. Jeśli chodzi o poście, to czytać o poście powiedziałbym, że świętego Ignacego Bręczyninowa o poście bym zalecał poczytać. Tylko, że nie ma po polsku. Jest tylko po rosyjsku. Myślę, że wszystkie duchowe książki, które mówią o tym, a wy do Rosji, możecie poczytać poście. Jeśli jest post, a my jako goście jesteśmy częstowani na przykład mięsem, czy mamy odmówić, czy zjeść i podziękować? Jeśli macie możliwość wyboru na stole, to wybierzcie postne. Jeśli nie macie wyboru i nie chcecie obrazić przyjmującego was, to możecie zjeść, ale przecież możecie też ilością wtedy zrobić sobie post. Taki przykład jest, nie pamiętam, czy nie ułaby Doroteusza, kiedy przyszli i podali, i to było w Wielkim Tygodniu, przyszli mnisi, a im podali mięso. I oni zaczęli jeść to mięso. A wtedy mówią do nich, a jak to wy mnisi, Wielki Tydzień, a wy jecie mięso? A oni mówią, my myśleliśmy, że to są owoce. Jeśli jest to mięso, to nie będziemy jeść. Czy oni rzeczywiście widzieli owoce, czy nie, ale tak było. Jeśli ty dajesz, bo nie masz czego i żeby ciebie nie obrazić, to my jemy. Ale jeśli ty od razu dajesz i mówisz, a dlaczego wy jecie, bo teraz jest przecież post, no to nie jemy wtedy. To taki dobry przykład. Ale zawsze możecie, żeby nie obrazić, możecie post sobie uczynić ilością, a nie jakością. Dlaczego w monasterach, niezależnie od pory, nie je się mięsa? Czy każdy z nas powinien być wegetarianinem? A czy w monasterach przyjęte, w monasterach prawosławnych, że nie jedzą mięsa, ale jedzą ryby i jedzą nabiał, jajka, nabiał ryby, kiedy nie ma postu. I to wtedy uważają, że to nie jest post. A no tak przyjęte jest w prawosławnych monasterach, że mięsa nie jemy. Dlaczego ludzie skupiają się na poście dla innych niż dla siebie i Boga? A to chodzi o to, że myślą, że poświęcają swój post komuś, tak, w intencji kogoś? No właśnie to nie jest troszkę takie zgodne z prawosławiem. Post nie jest jakimś dobrym uczynkiem za coś komuś, tak? Nie, post jest narzędziem potrzebnym dla nas w walce. Znowu, kiedy robimy tak, że pościmy się za kogoś, w intencji kogoś, troszeczkę zaczynamy rozumieć ten post w jurydycznym sensie. To nie znaczy, że to już jest źle, że to nie jest, można się pościć, ale to my zaczynamy rozumieć w tym sensie jurydycznym i troszeczkę tak, jak rozumieją post katolicy. Dla nas post jest dla nas dany, dla mnie samego. Jak ja poszczę, to jemu to nie pomoże, a on się nie pości. To dla mnie ma pomóc, to jest narzędzie. Dlaczego jest nam trudniej nie zgrzeszyć w trakcie postu? Nie właśnie, nie to, już powiedziałem, post obnaża tylko. Wy tak samo zawsze grzeszycie, tylko post, to noktowizor, pomógł wam, żeście zobaczyli ten grzech. Zawsze jesteście skłonni do grzechu. Jeszcze raz dam przykład taki. Pijakiem nazywamy tego człowieka nie tylko wtedy, kiedy on jest napity, że tak powiem, pijany, tak? Tylko ten, który jak damy mu okoliczności, to się napije, tak? Tak samo grzesznikiem. Nie jest, mówimy, ja rab grzeszny, tak, nie to, żeby akurat popełniliśmy teraz grzech, ale jak nadadzą się nam okazje, to my go popełnimy. Dlatego jesteśmy grzesznikami zawsze, jesteśmy grzeszni. Nasza natura jest skłonna do grzechu. Apostoł Paweł mówi, że czynią to, czego nie chcą. Dlatego czego chcę, nie czynią. I po tym poznają, że w członkach moich żyje grzech. Skąd wzięła się forma przywitania? Sława Jezusu Chrystus. No wiecie, że skąd to się wzięło? Laudetur Jezus Chrystus. To jest łacińskie przywitanie. Laudetur Jezus Chrystus. Sława Jezusu Chrystu, dokładnie. I po łacinie in secula seculorum. Odpowiedź na wieki wieków. Bo wieki wieków. To łaciński jest. Wiecie, że u nas tego też nie używali tutaj. W 60-tych latach ci, którzy wyjechali w góry, tam w górach była taka praktyka, bo tam przedtem byli unici i unici to praktykowali. I tak to jakoś przywieźli tutaj, że to, żeby się witać tym sława Jezusu Chrystu. Nic z tym złego nie ma, jeśli ktoś wita się sława Jezusu Chrystu. Ale jest to łacińska praktyka, nie nasza. W Grecji tego nie ma, w Rosji tego nie ma. Na Ukrainie jest, ale na Ukrainie właśnie była tam, gdzie była Unia i to tak przez Unię trochę też weszło.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.